Dalrymple i granice redukcjonizmu, zło, wina oraz estetyka. Theodor Dalrymple, lekarz i eseista, w swoich pracach poddaje krytycznej analizie współczesne tendencje do relatywizowania pojęć zła, winy i brzydoty. Wbrew dominującemu dyskursowi, który skłania się ku deterministycznym wyjaśnieniom przestępczości i estetycznemu relatywizmowi, Dalrymple uparcie broni klasycznej intuicji moralnej. Jego eseje ujawniają, jak naturalizacja zła i industrializacja brzydoty prowadzą do erozji fundamentalnych wartości. Stawia pytania o granice odpowiedzialności w świecie zdominowanym przez statystyki, algorytmy i logikę zysku. Gdyby potraktować projekt Theodora Dalrymple'a jako długotrwały eksperyment myślowy, prowadzony na styku medycyny, antropologii i filozofii praktycznej, jego eseje o złu, brzydocie i winie układają się w spójną strukturę. Oto lekarz-psychiatra, pracujący na co dzień z przestępcami, konsekwentnie odmawia posłuchu dwóm syrenim pieśniom współczesnej myśli. Pierwsza z nich przekonuje, że pojęcie zła to archaiczne narzędzie demonizacji. Należy je usunąć z poważnego dyskursu i zastąpić neutralnym słownikiem czynników ryzyka oraz traum. Druga, pozornie jej przeciwna, podnosi korelacje socjoekonomiczne do rangi przeznaczenia. Traktuje przestępczość jako funkcję genotypu i środowiskowych urazów, co w praktyce zwalnia sprawcę z ciężaru wolnej decyzji. Dalrymple świadomie staje po stronie klasycznej intuicji moralnej, nie waha się mówić o złu, choć rozumie, jak semantycznie śliski jest to termin. Nie waha się mówić o winie, mimo że zna literaturę poświęconą determinizmowi i traumom z dzieciństwa. Współczesna filozofia moralna nie kryje ambiwalencji wobec pojęcia zła. Philip Cole proponuje wyrzucić je na śmietnik historii idei. Twierdzi, że nie wnosi ono poznawczo niczego, czego nie potrafiłyby wyjaśnić psychologia lub prawo karne. W jego ujęciu zło działa jak mechanizm demonizacji. Dzieli ludzi na zwyczajnych oraz na potwory. Na ten projekt Dalrymple reaguje rekonstrukcją konkretnych przypadków. Analizując morderstwo Jamesa Bulgera dokonane przez 20-latków, uwzględnia ich patologiczne środowisko. Jednocześnie wskazuje, że ich zachowanie po czynie kłamstwa i próby zrzucenia winy świadczy o posiadaniu świadomości moralnej. Kiedy Cole sugeruje, by porzucić pojęcie zła, Dalrymple pokazuje, że dzieje się coś odwrotnego. Wyjaśnienie zbrodni wyłącznie w kategoriach uwarunkowań skłania do potraktowania sprawców jako obiekty, którymi zarządza się czysto technicznie. Skoro są jedynie produktem patologii, nie ma powodu, by obchodzić się z nimi inaczej niż z wadliwymi elementami w maszynie. Tu objawia się pierwsza aporia naturalizmu. Im więcej wyjaśnimy przez odwołanie do traum i genów, tym więcej pojawia się logiki bezpieczeństwa publicznego. Jeśli czyny są tak silnie zdeterminowane, że nie można oczekiwać zmiany, wówczas jedyną odpowiedzią jest długotrwała izolacja. Im więcej determinizmu, tym więcej prewencyjnego przymusu. Dane z genetyki behawioralnej zaczynają przenikać do sal sądowych. Obserwujemy przypadki, w których obrońcy powołują się na obciążające allele jako na okoliczność łagodzącą. Z drugiej strony, wysoka genetyczna podatność na agresję staje się argumentem za zachowaniem szczególnej ostrożności przy warunkowym zwolnieniu. W praktyce legitymizuje to dłuższe pozbawienie wolności, tworząc prawny i etyczny węzeł gordyjski. Dalrymple antycypował tę sytuację. Pokazał, jak myślenie w kategoriach przeznaczenia do zbrodni otwiera dwie radykalnie odmienne ścieżki. Pierwsza to scenariusz wielkiej łagodności, gdzie przestępca jawi się jako bezwolna ofiara swoich genów. Druga to scenariusz technicznej neutralizacji, w którym ten sam człowiek jest postrzegany jako niebezpieczny nośnik cech gwarantujących recydywę. W obu tych ścieżkach znika dokładnie to, co Dalrymple pragnie ocalić. Pojęcie winy ufundowane na założeniu, że człowiek mógł postąpić inaczej. Gdy ludzkie działania zostają zredukowane do funkcji profili ryzyka, ciężar oceny przenosi się na bezosobowy poziom systemu. To system decyduje, jak zarządzać danym typem nosiciela ryzyka. Kiedy Dalrymple sięga po książkę pod tytułem Zbrodnia jako przeznaczenie, autorstwa Johannesa Langego, rekonstruuje wzorzec myślenia powracający w dzisiejszych debatach. Lange, opierając się na badaniach bliźniąt, sformułował tezę, że skłonność do zbrodni jest dziedziczna. Autor ten, zaangażowany w pracę Komitetu Sterylizacyjnego, proponował radykalne środki ochrony społeczeństwa, od fizycznego piętnowania skazańców po eliminację ich potomstwa. Dalrymple ujawnia, że eugenika nie była aberracją jednej ideologii, lecz intelektualną modą, która przeniknęła liberalne demokracje. Święciła triumfy w Stanach Zjednoczonych, gdzie sugerowano, że dobro kraju wymaga odcięcia od przyszłości 10% obywateli. Praktykowano ją w skandynawskich państwach opiekuńczych aż do późnych dekad XX wieku, często w imię troski o dobro samych sterylizowanych. Współczesna genetyka zachowania znajduje się nieporównanie dalej. Metaanalizy wskazują, że zachowania antyspołeczne mają istotny, choć nie dominujący, komponent dziedziczny. Oznacza to, że predyspozycje do agresji są w części uwarunkowane genetycznie, ale ich ostateczny kształt zależy od kontekstu społecznego i kultury. Dzisiejsza metodologia ma świadomość własnych granic. Wie, że efekty genetyczne są rozproszone i poligeniczne. To też próba zamknięcia tej złożoności w prostym scenariuszu przyczynowym byłaby intelektualnym regresem. Dalrymple przypomina, że pewien poziom zła jest nieredukowalny. Wyrasta on bowiem z tajemnicy ludzkiej wolności, której nie potrafimy ani zmierzyć, ani zdefiniować. Powołując się na Chestertona, twierdzi, że najmądrzejszą rzeczą na świecie jest krzyczeć, zanim zostanie się zranionym. Przeciw tyranii naukowego naturalizmu trzeba protestować, zanim zdąży się ona zinstytucjonalizować. Dalrymple przenosi swoją nieufność wobec prostych narracji na poziom makrospołeczny, gdy bierze pod lupę kryzysy zadłużeniowe i korporacyjne skandale. Wieczne pytanie, kto jest bardziej winny, ten, kto grzeszy za pieniądze, czy ten, kto za grzech płaci, prowadzi go do analizy argentyńskiego długu. Spór między państwem a wierzycielami dotyczył czegoś więcej niż ekonomii. U jego podstaw leżało pytanie moralne, czy wierzyciel, który świadomie kupuje wysoko oprocentowane obligacje kraju o bogatej historii niewypłacalności, zachowuje prawo do oburzenia, gdy ryzyko się materializuje? Z jednej strony uznanie roszczeń funduszy spekulacyjnych mogłoby sparaliżować przyszłe restrukturyzacje, szkodząc milionom ludzi. Z drugiej strony, kultura permanentnego umarzania długów czyni z roztropności finansowej cnotę graniczącą z naiwnością. Jeśli dług jest zawsze możliwy do anulowania, zobowiązania tracą powagę, a zaufanie zamienia się w grę w gorące krzesła. Jeszcze ostrzejszą soczewkę przykłada Dalrymple do sporu Hewlett-Packard z firmą Autonomy. Korporacja, która wydała $11 miliardów na przejęcie, oskarżyła sprzedającego o oszustwo. Autor obnaża skalę niekompetencji nabywcy, na którym spoczywał obowiązek due diligence, czyli należytej staranności. Mamy tu do czynienia ze strukturalnym deficytem profesjonalizmu, którego nie da się wymazać za pomocą pozwu. Spór ten uruchamia prawniczą reakcję łańcuchową. Akcjonariusze pozywają zarząd. Zarząd pozywa doradców, a system gospodarczy zaczyna przypominać stałą możliwość procesu sądowego. Ciężar odpowiedzialności przesuwa się radykalnie. To nieetyczne drogowskazy mają wyznaczać kierunek, lecz sądowe orzeczenia mają ocenić, czy obrana droga była dozwolona. Dalrymple formułuje tu kluczową diagnozę. Kiedyś mieliśmy zasady etyczne, które kierowały naszymi działaniami z góry. Teraz mamy procesy sądowe, które mówią nam, co powinniśmy byli zrobić. W świecie, gdzie fundamentalnym pytaniem menedżera nie jest, co jest słuszne, lecz jakie jest prawdopodobieństwo, że zostaniemy pozwani, rodzi się specyficzna racjonalność strategiczna. W ramach tej logiki pojęcie winy moralnej staje się zbędnym balastem. Odpowiedzialność redukuje się do chłodnej kalkulacji ryzyka finansowego. Zyski z obwiniania stają się osobną linią biznesową. Kancelarie prawne i producenci oprogramowania compliance żywią się strukturalną niepewnością. Zyskiem nie jest już tylko sprzedaż produktu, lecz także możliwość włączenia się w długi łańcuch sporów, w którym każdy podmiot próbuje przerzucić gorący kartofel konsekwencji na partnerów. Tak jak oszust konstruuje narrację o społecznej użyteczności własnego występku, tak korporacje obudowują swoje błędy opowieścią o systemowych niejasnościach. W obu przypadkach mamy do czynienia z wysoką inteligencją zaprzęgniętą nie do tego, by przyjąć odpowiedzialność, lecz by ją misternie rozproszyć. Rozdziały o brzydocie i samookaleczaniu upominają się o rangę estetycznych hierarchii. Dalrymple odrzuca dogmat, jakoby kategoria smaku była wyłącznie narzędziem klasowej dominacji. Zamiast tego rekonstruuje sceny, w których brzydota nie jest spontaniczną ekspresją, lecz chłodną kalkulacją. Paryska konwencja tatuażu staje się tu laboratorium. Ludzie dobrowolnie kładą swoje ciała na stołach zabiegowych, by wszczepić sobie w skórę obraz, który ma ich rzekomo wyróżnić. Autor stwierdza bez ogródek, zręczny człowiek produkujący potworność jest gorszy niż człowiek niekompetentny, Istnieje obiektywna różnica między przedstawieniem, które wzbogaca świat, a takim, które zasypuje go wizualnym hałasem. Obserwujemy zjawisko cywilizacyjne. Społeczeństwo, które utraciło wrażliwość na formę, wyrzekło się zdolności do hierarchizowania piękna. W zamian odkryło łatwą dostępność brzydoty jako uniwersalnego środka do wyróżnienia się. Sztuka samookaleczania, rozumiana dosłownie jako tatuowanie ciała, jest drugą stroną tej samej monety, którą widzieliśmy w przypadku Sida Viciousa. Vicious, wychowany w duchu filozofii, rób co ci się podoba, staje się wcieleniem logiki autentyczności pozbawionej miary. Nie ma światu do zaoferowania niczego poza spektaklem własnej brzydoty. Mimo to staje się przedmiotem kultu. Dlaczego? Ponieważ w kulturze, gdzie praca nad sobą została zdegradowana do rangi opresji, najszybszą drogą do zaistnienia staje się transgresja. Jeśli dołożymy do tego współczesne technologie, zobaczymy, że sztuka samookaleczania zostaje sprzęgnięta z logiką danych. Platformy rekomendujące kolejny wzór działają na algorytmach, które podsuwają nam produkty i partnerów. Brzydota przestaje być buntem, a staje się jednym z formatów danych. Różnice między perspektywą amerykańską a europejską są tu wyraźne. W Ameryce pojęcie zła wciąż ma potężny rezonans, choć bywa używane inflacyjnie w wojnach plemiennych. Europa podążyła ścieżką sekularyzacji, zastępując zło językiem praw człowieka i błędów systemowych. Dalrymple domaga się zachowania słowa zło, by móc nazwać czyny, w których sprawca wybiera destrukcję dla samej perwersyjnej przyjemności. W tym pejzażu sztuczna inteligencja staje się nowym medium podejmowania decyzji. Pojawia się pokusa, by uznać, że jeśli próbka danych zawiera milion przypadków, to przeznaczenie staje się po prostu prawdopodobieństwem legitymizującym działanie. Ekonomista może powiedzieć, to nie ja wykluczam grupy społeczne, to model ocenił je jako ryzykowne. Prawnik może stwierdzić, to nie moja decyzja o surowszym wyroku, lecz rekomendacja systemu. Sztuczna inteligencja pozwala zastąpić roszczenia do słuszności roszczeniem do skuteczności predykcyjnej. W epoce, gdy algorytmy obiecują obiektywizację winy, a brzydota staje się towarem, krzyk Chestertona wybrzmiewa z nową mocą. Czy w świecie zaprogramowanej predykcji pozostanie jeszcze miejsce na wolność wyboru i autentyczne piękno? A może staniemy się jedynie danymi w algorytmie, który przewidzi naszą przyszłość, zanim zdążymy ją napisać?